Dzisiaj chciałem poruszyć historię Jehu, króla Izraela. I tak tytułem wstępu, troszkę takie wprowadzenie chciałem zrobić, tło historyczne. W zasadzie ta postać, wiele wydarzeń z życia tej postaci jest bardzo powiązane też z Jehoszafatem, jego rodziną, Achabem. I tutaj właśnie chciałem się posłużyć się takim jednym slajdem, który kiedyś tam przygotowałem, jak o Jehoszafacie usługiwałem. Natomiast tutaj bardziej chciałem króciutko przejść, żeby tak trochę wprowadzić w takie okoliczności, tak? Jak to tam było. No dobrze, no ale pierwsze, no, historia Królestwa Izraela Północnego, można powiedzieć, tutaj zaczynamy po lewej stronie o Achab i Jezebel, natomiast to jest ród Omriego. Omri był ojcem Achaba, no ale można powiedzieć, że Achab tak troszkę zasłynął i bardziej się tak mówi o rodzie Achaba, a zasłynął tym, że sobie wziął żonę Izebel, córkę króla Sydonu, i ona wprowadziła kult Baala do Królestwa Północnego. Zbudował świątynię, ołtarz Baalowi, sporządził aszery w Samarii. I o tym właśnie ten pierwszy fragment z pierwszej królewskiej 16:29-33 mówi. Więc tak naprawdę Achab był bardzo bezbożnym królem. No i bardzo się do tego też przyczyniło to niefortunne małżeństwo i właśnie sprowadzenie tej bezbożności z Sydonu i tego całego bałwochwalstwa. Z drugiej strony w Królestwie Judzkim mamy Jehoszafata. To był syn króla Asy. Król Asa był bardzo dobrym królem, Jehoszafat też. W zasadzie w drugiej Kronik 17 możemy przeczytać takie bardzo chwalebne świadectwo o Jehoszafacie. Chodził drogami bożymi, Bóg mu błogosławił, miał posłuch w Judzie, też potem okoliczne narody, można powiedzieć, bały się go zaatakować, a wręcz dawały mu daniny i to było takie Boże działanie. On też wysyłał ludzi, żeby nauczali zakonu pańskiego, więc naprawdę bardzo pozytywna postać. No i on miał właśnie w drugim pokoleniu tam Jehorama i Achab też miał Jehorama i Achazjasza, dwóch synów takich, których możemy wymienić. No i też Achab i Jezebel mieli córkę Atalię. No i jakby przechodzimy do drugiego pokolenia, potem mamy fragment z pierwszej królewskiej, 22 rozdział i w drugiej Kronik 18 też jest to napisane, opisane. To może... Jest to opisana wojna Izraela i Judy przeciwko Aramejczykom pod Ramot Gileackim i ona się kończy śmiercią Achaba. I Jehoszafat właśnie... On tutaj zaczął wchodzić w takie konszachty z Achabem. Możemy otworzyć drugą Kronik 18 może. Pierwszy werset tak naprawdę. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spoinowacił się z Achabem. No w zasadzie to chciałem przytoczyć, bo tutaj Biblia wyraźnie pokazuje, że kiedy Achab właśnie tak bardzo się wzmocnił i w tej władzy i bogactwie, no to gdzieś tam jakaś taka w nim się pycha pojawiła. No i zaczął się właśnie spoinowacać z Achabem, potem jest ta długa historia właśnie tej wojny. Najpierw on idzie do króla izraelskiego, tam radzą się proroków, jest wojna, Achab przegrywa. I jeszcze co chciałem tutaj przytoczyć w 19 rozdziale, przyszedł do niego od drugiego wersetu, stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. I widzimy, że tu od razu Pan Bóg działa. Od razu Jehoszafata gani za to, co zrobił. Za to, że poszedł do tak bezbożnego króla i z nim zaczął się tam zadawać. No umiera Achab. Na tron wstępuje jego syn Achazjasz. Nie o Achazjaszu, to w pierwszej kronik, nie będziemy tego otwierać. Pierwsza kronik 22, 52-54. Ogólnie tutaj jest krótka charakterystyka rządów Achazjasza i on był bezbożnym królem. W sumie możemy tu otworzyć ten fragment. Pierwsza Królewska 22. Jednak to może otwórzmy. I to dwa wersety, 52-54. Achazjasz, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w 17 roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, a panował nad Izraelem 2 lata. Czynił on to, co złe w oczach Pana i postępował tak, jak jego ojciec, jego matka i Roboam, syn Nebata, który przywiódł grzechu Izraela. Dokładnie, taka krótka charakterystyka i w zasadzie on tutaj się niewiele różnił od swojego ojca. I możemy pójść dalej. I Jehoszafat jeszcze wtedy żył. I tu w drugiej Kronik, 20 rozdziale, możemy też czytać o kolejnej takiej, gdzie oni się tam zaczęli razem działać. Jest tam napisane, że Jehoszafat sprzymierzył się z Achazjaszem i budowali okręty. Natomiast Bóg zniszczył te okręty. Bogu się to nie podobało. Po prostu w Bożych oczach to było złe, że on tak naprawdę dalej trzyma z bezbożnym rodem Achaba. I widać, że te napomnienie, które wcześniej czytaliśmy, jakby Jehoszafat nie wziął sobie do serca. No i umiera Achazjasz, Jehoram, jego brat, wchodzi na tron. Jeszcze druga Królewska 33:1-3. No i charakterystyka rządów Jehorama. No też był bezbożny król, natomiast Biblia, tutaj nie będziemy tego otwierać, wspomina o tym, że nie był aż tak bezbożny jak jego ojciec, bo tam usunął posąg Baala, tak? No ale nadal był bezbożny, tak? I Jehoszafat też tutaj wchodzi w jakąś też, powiedzmy, takie koneksje z Jehoramem. To jest w drugiej królewskiej, trzecim rozdziale opisanym, 4:27. I to jest wyprawa wojenna przeciw Moabowi. Bo ten, jak Achab zmarł, to wtedy Moab się zbuntował przeciwko Jehoramowi i nie chciał płacić daniny. No i on wtedy w zasadzie, oni tam ruszyli razem do wojny. Więc tutaj widzimy, że właśnie Jehoszafat, mimo że był Bożym takim człowiekiem, to miał te koneksje, które się Bogu nie podobały, z bezbożnym rodem Achaba. I owocem takim chyba jeszcze gorszym to było właśnie małżeństwo jego syna Jehorama z bezbożną tą Atalią, która była córką Achaba i Izebel. I tak naprawdę te jakby powiązania rodzinne nagle się zazębiły jeszcze bardziej i w konsekwencji to małżeństwo prowadziło, że Jehoram już był bezbożnym i tak naprawdę Atalia przywiodła kult Baala do Królestwa Judy. Więc to, co tak naprawdę przyniosła Izabel do Królestwa Izraela, to potem jej córka wprowadziła do Królestwa Judy. Więc ten grzech zaczął się coraz bardziej mnożyć i przechodzić dalej też do Królestwa Judy. Potem właśnie Jehoram z Atalią ma Achazjasza, no i tam innych synów. I mają córkę Jehoszabat. I to jest pokolenie trzecie. Jehoszafat umiera, Jehoram, jego syn, wchodzi na tron. Potem mamy sytuację taką, że Jehoram, kiedy wchodzi na tron, no to też taką bezbożnością się wykazuje, bo zabija swoich braci. No żeby się ostać, żeby nikt go tam nie strącił z tego tronu, to też pokazuje, że to jest wyraźny owoc takiej bezbożności. Potem jest taka sytuacja, że Filistyni i Arabowie atakują Królestwo Judzkie, no i oni tam porywają synów, ich ostatecznie zabijają. Do tego może jeszcze później wrócimy, bo w historii Jehu, do której zmierzamy, tam też będzie to wątek poruszony ten. No ale widzimy, że tak po prostu zostaje Achazjasz i Jehoszabat. No i potem Jehoram umiera, Achazjasz, jego syn, wchodzi na tron. To jest druga Kronik 22:1-9. No i tutaj też jest charakterystyka taka, że Achazjasz kroczył drogami rodu Achaba, bo jego matka Atalia była jego doradczynią. To wyraźnie Słowo Boże o tym wspomina, że może nie miał żony bezbożnej, chociaż nie wiem, jaką on miał żonę, ale ewidentnie ta Atalia miała wpływ na niego i on się jej słuchał ku złemu niestety. Więc dalej w tym brnęli. No i Achazjasz miał syna Joasza, no i też oczywiście innych synów, to jest już czwarte pokolenie. I tutaj jeszcze mamy w drugiej królewskiej opisane sytuacje, gdzie Achazjasz ruszył z Jehoramem na wojnę z Hazaelem, królem Aramu, też pod Ramot-Gileackim, co ciekawe. I tam Jehoram zostaje ranny i ucieka do Jezreel, żeby się leczyć. I Achazjasz go tam odwiedza. I wtedy wchodzi na, powiedzmy, na tą arenę wydarzeń właśnie Jehu, o którym chciałbym troszeczkę o nim więcej. Trochę długi wstęp, ale mówię, że te okoliczności są dosyć takie... Myślę, że warto wrócić wstecz troszeczkę, bo wtedy my też zrozumiemy, jaka była sytuacja, kiedy Jehu właśnie został powołany. I kiedy przejdziemy do Jehu konkretnie, to można w sumie wspomnieć, zacząć może od tego, jak na górze Choreb do Eliasza przemawiał Pan Bóg i dostaje konkretne zadanie od Boga, równe zadania. Może nie będziemy tego otwierać, żeby troszeczkę czasu zaoszczędzić. Myślę, że ta sytuacja jest znana, gdzie tam Eliasz uciekał przed Izabel i Pan Bóg mu się ukazuje i daje mu kilka zadań i między innymi daje mu takie zadanie, żeby namaścić na króla nad Izraelem właśnie Jehu. No i potem możemy przejść do drugiej królewskiej. To jest pierwsze takie wspomnienie o tym, że Pan Bóg chce Jehu namaścić na króla. I w królewskiej drugiej, w rozdziale 9, przychodzi wypełnienie tego proroctwa. Natomiast Eliasz już został zabrany do nieba i Eliasz bezpośrednio tego nie dokonał. Tak naprawdę dokonał to w pierwszym wersecie możemy przeczytać, lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego: przepasz swoje biodra i weź z sobą ten dzban z olejkiem i zajdź do Ramot-Gileackiego. Czyli tak naprawdę tutaj możemy czytać, że nawet Elizeusz tego nie zrobił osobiście, a wysłał ucznia prorockiego. Może też nie będziemy tego wszystkiego czytać. Tutaj od wersetu 1 do 13 mamy opisaną sytuację namaszczenia Jehu na króla izraelskiego. Może bym tutaj podkreślił tylko kilka rzeczy, bo ciekawa rzecz tutaj jest w wersecie 3. Żeby ten sługa wszedł, wziął dzban z olejem, wylał na głowę i powiedział: tak mówi Pan, namaściłem cię na króla izraelskiego, potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. To jest takie bardzo ciekawe, że tutaj Elizeusz mu takie wskazanie dał. No i rzeczywiście potem on podchodzi, znaczy idzie do Ramot-Gileackiego, spotyka się z nimi i w 5 wersecie możemy się pierwszej rzeczy o Jehu dowiedzieć, że kiedy tam przybył, przebywali tam właśnie dowódcy wojska i rzekł: mam z tobą porozmawiać wodzu. A Jehu rzekł: z kim z nas wszystkich? A on na to: z tobą wodzu. Więc widzimy tutaj jasno, że Jehu był wodzem, jednym z wodzów w Królestwie Izraelskim, tak? Więc to nie była jakaś przypadkowa osoba, tylko osoba z jakimś też już w sumie znaczeniem w narodzie izraelskim. No i potem on wylewa ten olejek na jego głowę i może co moglibyśmy przeczytać, może 6-10 przeczytamy. Więc wstał więc i wszedł do gmachu, wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: tak mówi Pan Bóg Izraela, namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem. Wytępisz ród Achaba, twego Pana, i tak pomszczę na Izabel krew moich sług, proroków i krew wszystkich czcicieli Pana. Zginie cały ród Achaba, bo wytracę u Achaba wszystkich męskich potomków, zarówno niewolnych, jak i wolnych w Izraelu. I czynię z domem Achaba, jak z domem Jeroboama, syna Nebata, oraz z domem Baszy, syna Achiasza. Izebel zaś pożrąb syna polu w Jezreel i nikt jej nie pogrzebie. Potem otworzył drzwi i uciekł. Więc chciałem tutaj przytoczyć właśnie te słowa, które Bóg kieruje za pośrednictwem właśnie ucznia prorockiego bezpośrednio do Jecho, gdzie mamy wyraźne, nakreślone zadania dla niego. No i rzeczywiście, tak jak mu Elizeusz powiedział, on szybko uciekł. Możemy się tylko domyślać, dlaczego. Tak się zastanawiam, bo później czytamy o Jechu, że on taki, jak jechał, jak będzie jechał do Jehorama, do Ramot Gileackiego, to jest w wersecie 20, możemy to przeczytać, i on tutaj jechał do tego Jezreel, tak, do Jezreel, i tutaj właśnie są takie słowa. I strażnik doniósł, dojechał aż do nich, ale nie wraca, bo on tam wysyłał strażników. Sposób zaś jazdy jest taki jak u Jechu, syna Nimszego, gdyż jedzie jak szalony. Tutaj możemy zobaczyć, że Biblia trochę uchyla rąbka o jego, nie wiem, charakterystyczne, tak jak jeździł na koniu, jak szalony, więc był jakiś taki, nie wiem, narwany trochę ten człowiek. I może to było związane z tym, żeby uniknąć jakichś tam dodatkowych pytań. No ale tego nie wiemy, Biblia tak naprawdę, to możemy się tylko domyślać. Ciekawe jest to, że tak szybko uciekł, ale co od razu możemy widzieć, kiedy on idzie potem do swoich współtowarzyszy, dowódców wojsk Pana. W 13 możemy zobaczyć, przeczytać, wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli pod niego na samych stopniach, zadeli w trąbi i zawołali: Jechu jest królem. I to też nie jest takie oczywiste. Tu od razu możemy zobaczyć Bożą rękę, że Pan Bóg namaścił go, Pan Bóg się do niego przyznał i inni współtowarzysze broni, też dowódcy, nie buntowali się. Ten przykładowo Omri, którego wspominaliśmy, tam właśnie była sytuacja, że nie wszyscy byli za nim i tam była wojna. Tutaj po prostu jak jeden mąż opowiedzieli się za Jechu. I to myślę, że jest, znaczy to wiadomo, to jest ręka Boża. Ręka Boża i Bóg się od razu do niego przyznał. Potem mamy opisaną sytuację spisek Jechu przeciwko Joramowi. I on właśnie rusza do tego Ramot Gileackiego, o którym już wspomnieliśmy. Tutaj ominiemy może te wersety. On tutaj po prostu do niego ruszył. Jest tutaj opisana ta sytuacja, kilka wersetów, jak Jehoram wysyłał właśnie zwiadowców, żeby wybadać, o co chodzi, ale myślę, że możemy to pominąć. I wtedy mamy od 24 do 26 pomszczenie zbrodni Achaba popełnionej na Nabocie. A wtedy Jehu wziął w rękę swój łuk i trafił Jehorama w sam środek pleców, tak iż strzała przeszyła mu serce. On zaś osunął się w głąb swego rydwanu. Potem Jehu rzekł do Bidkara, swego adiutanta: weź go i rzuć na działkę pola Nabota na Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem jego ojcem. Wtedy Pan wydał na niego ten wyrok: zaiste krew Nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. I rzeczywiście, może też rzeczywiście tak było. Tutaj akurat Biblia nam uchyla rąbek tajemnicy, że właśnie Jehu był świadkiem tych wydarzeń, bo jakbyśmy otworzyli, znaczy nie będziemy może tego otwierać, żeby, może też nie musimy wszystkiego otwierać. To jest zapisane w pierwszej królewskiej, 21 rozdział. I tam rzeczywiście jest ta sytuacja, kiedy sobie Achab zamarzył winnicę, nie mógł jej dostać, więc Izabel uknęła spisek i po prostu tam zaczęła, no zabiła tak naprawdę, doprowadziła do śmierci, postawiła fałszywych świadków i Pan Bóg szybko posłał proroka. I jeszcze Achab się tak nie nacieszył tą winnicą i wtedy Pan Bóg właśnie wypowiedział te słowa, które tutaj są zacytowane. Achab w konsekwencji pokutował, tak? On zaczął pokutować, wziął sobie to do serca i wtedy Pan Bóg się zlitował i powiedział: dobra, nie za twojego życia. No i dlatego właśnie to dosięgło jego syna Jehorama. To, co tutaj właśnie Jehu, rękami Jehu Pan Bóg uczynił. Następnie możemy przeczytać 27-29, to jest śmierć Achazjasza z rozkazu Jehu. Po prostu tutaj, no może nie będziemy tego czytać, po prostu Jehu, Achazjasz właśnie był obok, bo wizytował Jehorama, więc też go zabił. Więc można, że jeden król i drugi król umiera. Następnie Jehu udaje się do Jezreel. I tutaj może to już przeczytamy te kilka wersetów, śmierć Izabel. Jehu zaś przybył do Jezreel, gdy dowiedział się o tym, Izabel podbarwiła szminkę swoje oczy, upiększyła swoją głowę i wyglądała przez okno. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała, czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? No i ona tutaj nawiązuje też do historii, gdzie właśnie Zimri, on był jakimś właśnie takim dworzaninem u króla Eli i on tam się zbuntował, tak? I potem właśnie Omri, ojciec Achaba, zabił tego Zimriego. No ale to właśnie jest takie nawiązanie do takiego spisku przeciwko istniejącemu królowi. No bo tak naprawdę Jehu zrobił to samo, z tą różnicą, że Zimri sobie to zrobił sam z siebie, a tutaj Jehu tak naprawdę zainicjował to Bóg. Więc tak naprawdę Jehu tutaj robi to, co Bóg od niego oczekiwał, tak jak czytaliśmy, kiedy został namaszczony na króla. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytał, on zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał, kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie i zawołał, zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ściany i konie, którą stratowały. On zaś wszedł, a najadszy się i napiwszy się, powiedział, rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją. Wszak to córka królewska, a gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Powrócili więc i donieśli mu o tym, a on rzekł, to jest spełnienie słowa pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbite. Tej treści, na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izabel, a zwłoki Izabel będą jak gnój na powierzchni roli na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już, to jest Izabel. Więc straszny los spotkał Izabel, ale tak jak tutaj, chciałem właśnie to przeczytać, bo to tak naprawdę no jest wypełnienie proroctwa, które zostało wypowiedziane właśnie po tej sytuacji z Nabotem i z tą winnicą Nabota w rozdziale 21, pierwszej królewskiej. I teraz Jehu tak naprawdę to wszystko wypełnia. Wiadomo, no okropne konsekwencje spotkały, bo okropne rzeczy też czynili i Achab, i Izabel, tak jak wspomniałem, byli bardzo bezbożni, a tutaj Jehu tak naprawdę szedł i czynił to, co Bóg postawił przed nim, tak naprawdę, no to sąd, tak naprawdę sąd Boży. Pan Bóg dokonywał sądu Bożego ręką Jehu. Następnie Jehu tam od 10 rozdziału, tak może tutaj troszeczkę, Achab właśnie tutaj miał też wielu synów, tak, 70, i wysłał Jehu, ruszył tam właśnie do Samarii. No i tutaj jest opisane, może tak, żeby jakoś to skrócić, w pierwszych 8 wersetach jest opisana sytuacja, gdzie on zabija tych wszystkich synów królewskich. No i on też tak troszeczkę podchodzi, że wysyła i rzuca wyzwanie. Wybierzcie jakiegoś najlepszego, najodpowiedniejszego, będziemy się mierzyć. No ale oni się przestraszyli, bo zabił dwóch królów, więc wydali tych synów królewskich i oni wszyscy zginęli. Następnie w wersecie 9-10 on tutaj też zadaje sąd rodowi Achaba i wytępia wszystkich właśnie, którzy tam byli. W wersecie 11, może zaraz, 9-10 to przeczytajmy. Rano zaś wyszedł, przystanął i rzekł do całego ludu, wyście niewinni, to ja uknąłem spisek przeciwko mojemu panu i zabiłem go. Lecz kto pobił tych wszystkich? Wiedzcie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział pan przeciwko rodowi Achaba i że to pan uczynił to, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza. Tutaj Jehu wyraźnie podkreśla, że to wypełnienie Bożego proroctwa, Pan Bóg dokonał sądu. I to jest też moim zdaniem bardzo ważne, że właśnie Jehu coś takiego zrobił, że nie tylko dokonał tego sądu, ale przed całym ludem wygłosił to, tak? I podkreślił, że to jest sąd Boży. Więc naprawdę Jehu tutaj jest postacią pozytywną, mimo że no, przelewa dużo krwi, ale wiemy, że to jest sąd Pana i to nie jest jakby z jego inicjatywy. Następnie jest tutaj sytuacja opisana w 12-14 wersecie, kiedy Jehu zabija braci Ahazjasza. I to jest właśnie ciekawa sytuacja, ale myślę, z racji czasu może nie będziemy tego rozwijać, no bo wcześniej, tak jak wspominałem, właśnie w drugiej Kronik 21 i 22 jest opisana sytuacja z tymi Filistynami i Arabami. I tam jest napisane, że tylko Ahazjasz, najmłodszy z nich, się ostał i dlatego on poszedł na tron. Natomiast jego ojciec Jehoram jeszcze wtedy trochę żył, on tam zachorował i po jakimś czasie zmarł, więc nie wiem, może jeszcze jakiś braci spłodził czy co i może tych właśnie, albo to chodzi o kuzynów, bo tutaj rzeczywiście Jehu też wybija wszystkich od Ahazjasza. I potem jest takie ciekawe sytuacja w wersecie 15-17, możemy to przeczytać. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw, a gdy ten go pozdrowił, zapytał go: czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział: tak jest, tak jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do Rydwanu. Potem rzekł: jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Tu widzimy, że Jehu tymi wszystkimi sytuacjami troszkę się tak rozzochocił, można powiedzieć. I tutaj właśnie miał świadomość, że rzeczywiście miał taką gorliwość dla Pana, bo to widać, jak się to czyta. Był to człowiek czynu, Bóg postawił przed nim zadania, on po prostu leciał i dokonywał tego sądu, który Bóg przed nim postawił. I robił to naprawdę gorliwie. I tutaj właśnie on idzie jeszcze dalej, tak naprawdę w oczyszczaniu Królestwa Północnego z tego kultu Baala, z tej bezbożności. Od 18, też może tu sobie od 10 wersetów, nie będziemy tego czytać, 18-28 jest opisane sytuacja, w którym Jehu tak w sposób taki podstępny wybija Baala i ich czcicieli. Po prostu podstęp polegał na tym, że wołał wielkie święto, wszystkich zaprosił i powiedział, że Jehu będzie służył Baalowi jeszcze bardziej niż jego poprzednicy, wszyscy tam przyszli. Ogłosił, że jeśli ktoś nie przyjdzie, to zostanie ukarany śmiercią, więc się wszyscy tam znaleźli. Potem dokładnie sprawdzili, czy na pewno tam nie ma żadnego czciciela Pana. No i wszystkich tam, wszystkich tych właśnie kapłanów pozabijali, więc wytępili. Potem jeszcze zniszczyli tą świątynię i też posąg Baala zniszczyli. Więc można powiedzieć, że on tak naprawdę, no naprawdę zrobił dużo dobrego. To zło, które przyszło głównie od strony Izebel, ten kult bałwochwalczy, tu Jehu dokonał takiego trochę oczyszczenia, można powiedzieć, w Królestwie Izraela. W Królestwie Judy no, takich reformatorów było więcej, natomiast w Izraelu to chyba Jehu takim największym, no taką osobą, która najwięcej zrobiła takiego oczyszczenia. No i potem mamy werset 29, niestety. Bo ja zawsze pamiętam, pierwszy raz czytałem tą historię o Jehu, to mi tak jakoś tak, jak czytałem z takim zapartym tchem i właśnie ta gorliwość tak się przewijała w tej historii, to ja tak jakoś tak mu kibicowałem, żeby było dobrze, żeby się skończyło dobrze. Niestety on no, był bardzo gorliwy, no, ale nie do końca, bo w wersecie 29 czytamy, że jednakże od grzechów Jeroboama syna Nebada, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i Dan. No i te grzechy Jeroboama to w zasadzie to był problem każdego króla w Izraelu. Szkoda, że Jehu niestety w tej swojej niesamowitej gorliwości nie poszedł jeszcze ten krok dalej, żeby jeszcze z tym zrobić porządek, a historia jest po prostu z tymi grzechami Jeroboama jest taka, że Jeroboam, kiedy przejął władzę nad Królestwem Północnym, sobie pomyślał, że straci tą władzę, bo ludzie będą pielgrzymować do Jerozolimy. No i się tego przestraszył i sobie tak wymyślił, a stworzę dwa cielce w Dan i w Betel. I w ten sposób zrobił nowy kult właśnie tych cielców, czyli taką duchowe cudzołóstwo wprowadził. No i oczywiście to było złe, tak? Bogu się to nie podobało i żaden z królów się z tego niestety, no nawet Jehu, który tutaj no, dużo oczyszczenia zrobił, ale tego nie ruszył. I też tak się zastanawiałem, że w sumie bardzo gorliwie oczyszczał Izraela z grzechów, można, które dotyczyły innych osób, tak? Bo dokonał sądu nad rodem Achaba, Jehoramem, jeszcze też tutaj ród Jehoszafata dotknęło, to Achazjasza, Izebel, tych proroków Baala, a kiedy doszło do takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę mogła być zagrożona, znaczy, no prawdopodobnie się obawiał tego, co Jeroboam, że może utraci to królestwo, gdzieś takiego zaufania, bo tak naprawdę trzeba było zaufać. Jeroboam też nie musiał tych cielców tworzyć, skoro Bóg dał mu te 10 plemion, to dlaczego miałby mu zabrać te 10 plemion, tak? To była jakaś jego nieufność i kombinowanie. I ja osobiście zawsze ubolewałem na tym, że właśnie tutaj Jehu nie poszedł do końca i nie zrobił takiego oczyszczenia całkowitego. No ale no niestety tak było i tutaj Jehu nie poszedł do końca z tym. No i potem właśnie Bóg przemawia do Jehu w 30 wersecie, rzekł wtedy Pan do Jehu, ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. I tutaj jest jeszcze w 31 Jehu jednak, w zasadzie to jest, no może, Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana Boga Izraela, nie odstąpił od grzechów Jerobana, w którym wciągnął on Izraela. To w zasadzie powtórzone to, co w 29. I potem zaczyna się od 32, że Pan Bóg zaczyna uszczuplać Izraela od tego momentu i Izrael tak naprawdę ponosi klęski na pograniczu i zaczyna Pan Bóg odrywać od Izraela kolejna tam terytoria i tak naprawdę zaczyna się już takim oczyszczeniu, potem w droga w stronę upadku tak naprawdę. To takie początki były, więc naprawdę trochę przykro, że Jehu nie poszedł do samego końca, choć sam Bóg, jak tutaj czytaliśmy, Pan Bóg dojrzał to dobro, które Jehu uczynił i wynagrodził. Wynagrodził tym, że do czwartego pokolenia jego potomkowie zasiadali. Więc jak najbardziej, no Jehu może nie jest taką krystaliczną postacią, ale możemy dużo przykładów wziąć z tej gorliwości, którą miał dla Pana, to co Bóg też docenił, a z drugiej strony mieć taką też przestrogę, że jednak że kiedy idziemy właśnie w gorliwości, żeby się nie zatrzymywać, że jeśli są jakieś tam kwestie, żeby już tak iść do końca na 100%, czego właśnie Jehu nie zrobił. Nawet jeśli to będzie takie bardzo osobiste, dotyczyło jakiegoś naszego zaufania. I tak w zasadzie to jest też taki ciekawy obraz tych czystek religijnych, bo te takie oczyszczenia fizyczne, które tutaj czytaliśmy, to taki obraz jest w życiu człowieka wierzącego, kiedy on oczyszcza, można powiedzieć, swoje życie właśnie z jakichś bożków, z jakichś obrzydliwości, ze wszystkiego tego, co się Bogu nie podoba. I rzeczywiście, jak popatrzymy w tym kontekście na to, co właśnie Jehu robił, i to moglibyśmy naprawdę wziąć sobie to do serca, i jeśli coś rzeczywiście Pan Bóg pokazuje, że jest złego w naszym życiu, coś, co się nie podoba, może jakiś bożek, no bożki mogą być różne, wczoraj na braterskim mówiliśmy o chciwości, no ale bożkiem może być wszystko, może być sport, telewizor, nie wiem, coś, co po prostu zastępuje nam Boga i pochłania nasz umysł, więc możemy i tak naprawdę zajmuje pierwsze miejsce zamiast Boga, a dla Boga jest należne pierwsze miejsce. Więc jeśli coś widzimy takiego, to możemy wziąć przykład z Jehu i wyciąć w pień do cna, żeby nic nie zostawić, żadnego przyczółku dla diabła. Więc myślę, że to jest też bardzo ciekawa rzecz. I kiedy tak sobie możemy pomyśleć, bo tak główną cechą, jaką się Jehu charakteryzował, to była taka gorliwość. To myślę, że tak wybrzmiewa z tej historii. Kiedy patrzymy na Biblię, to oczywiście mamy przykłady też innych osób bardzo gorliwych, począwszy od Pana Jezusa. Myślę, że no jak zawsze idealny przykład gorliwości i wszystkiego. Z apostołów też ciekawe. No, apostoł Paweł był bardzo gorliwy i no, tak naprawdę no, też moglibyśmy wchodzić w jego ślady pod tym względem. On był gorliwy zanim się nawrócił, jak się nawrócił, też był gorliwy. To się u niego nie zmieniło. Też ciekawe jest apostoł Szymon, o którym tak naprawdę dużo nie mamy, no tylko jego przydomek z Lota, który się tłumaczy gorliwiec, zapaleniec. I podejrzewam, że ten przydomek miał swoje znaczenie, ale tak, no, Pan Bóg nic nie zostawił więcej o tym apostole. Więc widzimy, że wśród apostołów, też chrześcijan, no nie tylko apostołów, ta gorliwość się przejawiała. W liście do Koryntian, teraz rozważamy pierwszy, ale w drugim właśnie jest wielokrotnie tam wymieniona gorliwość Koryntian, gdzie oni tak naprawdę właśnie przyszli do upamiętania, tam oni byli zasmuceni i ten smutek jakby spowodował taką gorliwość w nim, więc oni jakby tak odżyli. No też nie będziemy tego otwierać, ale myślę, że to jest też ciekawe, żeby o tym wspomnieć. Jeśli mówimy o gorliwości, no to też warto powiedzieć o tym, że istnieje coś takiego jak gorliwość nierozsądna. Tak jak to apostoł Paweł ujmuje słowa w liście do Rzymian, 10 wersecie, 1-2, i to jest mowa o Izraelitach, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Inny przykład takiej nierozsądnej gorliwości to był Saul, który chciał wytępić Gibeonitów, którzy byli w przymierzu z Izraelem pod przysięgą. I w konsekwencji tego był głód przez 3 lata za czasów Dawida, tak? Więc Saul, no w ogóle, no też ciekawe, bo Saul no, na początku dobrze zaczął, potem źle skończył, ale tutaj widzimy też, jak on chciał się gorliwością wykazać, ale ona była zła i przyniosła złe konsekwencje. Więc rzeczywiście nie zawsze gorliwość jest dobra. To też trzeba mieć na uwadze, żeby ta gorliwość nasza była rozsądna. Nadgorliwość też będzie zła. Myślę, że nadgorliwość zawsze jest zła, bo to jednak nie o to chodzi. Nigdzie nie mamy w Biblii jakiegoś wezwania, żebyśmy byli nadgorliwi. Jest wezwanie, abyśmy byli gorliwi. Na przykład w Rzymian 12:11, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Więc gorliwość na pewno jest bardzo ważna. Co jeszcze ciekawego w 2 Koryntian 8:16-24, w 16 jest napisane, a może to otworzymy, 2 Koryntian. Właśnie jest kilka fragmentów o gorliwości, ale myślę, że z racji czasu tu nie będziemy jakoś. 2 Koryntian, 8 rozdział. Tak, i tutaj, lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. Tu widzimy, że Pan Bóg dał gorliwość do serca Tytusa i też od razu widzimy, że jeśli ktoś ma problem z gorliwością, to może też prosić Boga o to, żeby tą gorliwość mu dał. I tak jak w Jakuba jest napisane o mądrości, że Pan Bóg chętnie daje, bez wypominania mądrości, to myślę, że gorliwości też Pan Bóg nam nie odmówi. Bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was, a razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Tu widzimy, że oni chcieli okazać gorliwość jakimś hojnym darem. Starajmy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem, współpracownikiem wśród was, co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zboru, chwałą Chrystusową. Wkażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Tak, i do tego miejsca. Tutaj jeszcze może w drugim wersecie 9 rozdziału jest opisane, że o Macedończykach, gdzie jest napisane końcówka i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Ale to jest dosyć oczywiste, że jeśli jest gorliwość, szczególnie dla spraw bożych, to jest to zachętą, tak? Jest to zachęcające. I Biblia nas zachęca do tego, abyśmy właśnie w gorliwości żyli dla Boga. Mamy sporo przykładów w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Myślę, że z Jehu, tak jak mówiłem, możemy czerpać trochę dobrego przykładu i mieć tą też uważać, żeby ta gorliwość nie była wybiórcza. Także jednak w czymś będziemy gorliwi, ale jakiś temat zostawimy, tego tematu, no to już nie musimy być tacy gorliwi, to możemy zostawić. No i też tak, jeśli często jak człowiek się narodzi na nowo na początku, to jest z tej pierwszej miłości takiej, ta gorliwość jest taka żywa, ta miłość jest taka żywa i myślę, że to nie jest, na początku na pewno to nie jest problem. Później, kiedy przychodzą różne trudności, doświadczenia, takie jak, no nie wiem, może coś pokroju a la Job, no to wtedy może być ciężej z tą gorliwością. Natomiast zamiast tego, że Biblia zachęca do gorliwości dla Pana i to zawsze przyniesie dobre owoce, przyniesie Bogu chwałę, przyniesie dobre owoce w społeczności, myślę, że warto i powinniśmy brać do serca przykłady, zachęty tej gorliwości. Jeśli nam brakuje, to prosić Boga, tak? Tak jak tutaj czytaliśmy, Tytus został obdarowany gorliwością. W Rzymian mamy wezwanie, żebyśmy byli płomienni duchem i gorliwi. Więc to jest rzecz, która jest miła w oczach Bożych. Możemy prosić i tego szukać. Więc daj Panie Boże, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, byli mieli taką gorliwość zdrową, rozsądną dla Boga, nie nadgorliwość, abyśmy mogli oddawać Bogu chwałę i cześć w duchu i w prawdzie, budując się wzajemnie i chwała Jezusowi Chrystusowi za to. Amen.